Zaczynamy list do Galacjan. List jest krótszy.
Bardzo konkretny.
Bardzo ciekawy. Jeśli czytaliście, tak? Teraz pewnie czytaliście. Więc... Od czego zaczniemy, słuchajcie? Przeczytamy sobie ten list. Przeczytamy sobie ten list. Mamy czas. I zobaczymy, ile nam się uda zrobić. Nie chciałbym dużo, bo nie chciałbym zrobić natłoku, wiecie, to... Bo widzę, że to nie zawsze jest dobre i... Szczególnie przy obserwacji ogólnej. Przeczytajmy sobie list cały. I zobaczymy, co po przeczytaniu listu pamiętamy, co każdemu najbardziej utkwiło w głowie, tak? Czytając list, mam prośbę, zwróćcie uwagę, jakie słowa, jest kilka słów, które się przewijają przez cały list. Albo nie tyle przez cały list, ale są kluczowe, jak gdyby, jak to mówimy, że one jak gdyby się, na nich się zasadza, na tym temacie się zasadza list. Więc zwróćcie uwagę na takie słowa, ewentualnie na zwroty, bo są również dwa zwroty, które są fundamentalne w tym liście. Także będziemy czytać 6 rozdziałów, może każdy po rozdziale, dobra? Kto zaczyna? Paweł, dobra. Paweł pierwszy i potem po kolei.
Nie wiem.
To, tak o, pójdziemy. Albo tak, jak tam wolicie.
Paweł, apostoł, nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołu w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. A gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różno od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem i zatrzymałem się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamie. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść, ten co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą on gdzieś usiłował wytępić i wielbili Boga z mego powodu.
Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. Udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami. Żeby się czasem nie okazało, że za mnie biegnę, czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie. Gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusie Jezusie, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus darem nie umarł.
O głupi Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany? Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? Tak głupi jesteście. Rozpoczęliście duchem, a teraz skończycie ciałem. Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno. Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiecie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. A pismo, które powiedziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przyszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Bracia, mówię po ludzku, przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom jak o wielu, ale jak o jednym. I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak, aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest z prawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Lecz pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzieliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomcem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego, lecz jest poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć? Zachowujecie dni i miesiące, pory i lata. Boję się o was, czy przypadkiem na próżno nie trudziłem się nad wami. Bracia, proszę was, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię w słabości ciała, a mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie ani nie zgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież więc się podziało to wasze błogosławieństwo? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. Czy mówiąc wam prawdę, stałem się waszym nieprzyjacielem? Gorliwie o was zabiegają. Niedobrze, lecz chcę was odłączyć, abyście o nich zabiegali. A zawsze jest dobrze zabiegać gorliwie o to, co dobre, a nie tylko wtedy, gdy jestem obecny wśród was. Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Chciałbym teraz być wśród was i zmienić swój głos, ponieważ jestem zaniepokojony o was. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie, co mówi prawo? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej według obietnicy. Ma to znaczenie alegoryczne. Te kobiety oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę. Jest nim Hagar. Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii, a odpowiada ona dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi. Natomiast Jeruzalem, który jest w górze, jest wolny i ono jest matką nas wszystkich. Napisane jest bowiem: raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wykrzykuj i zawołaj, która nie znasz bólów porodowych, bo ta opuszczona ma więcej dzieci niż ta, która ma męża. My więc, bracia, jak Izaak, jesteśmy dziećmi obietnicy. Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według ducha, tak dzieje się i teraz. Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem syn niewolnicy dziedziczył z synem wolnej. Tak więc, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dajecie się obrzezać, Chrystus dacie się obrzezać, Chrystus zna, nic wam się nie przyzna. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo. Wypadliście z łaski. My bowiem przez ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Namawianie to nie podchodzi od tego, który was powołuje. Trochę zakwasu, całe ciasto zakwasza. Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania. A ten, kto was niepokoi, zostanie osądzony kimkolwiek by był. A ja, bracia, jeśli nawet obrzezanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża. Bodaj by byli odcięci ci, którzy was niepokoją. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie. Mianowicie, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełniajcie pożądanie ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie sprzeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, płótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. a ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pochmurnościami. Jeśli żyjemy w duchu, w duchu też postępujmy. Nie bądźmy żądni różnych chwały, jedni drugich upraszniąc, jedni drugim zazdroszcząc.
Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugi brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, kto go naucza. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Widzicie, jak długi list napisałem do was własnoręcznie. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem. Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. Odtąd niech mi nikt nie sprawia przykrości. Ja bowiem na swoim ciele noszę piętna Pana Jezusa. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem, bracie. Amen.
Amen. No dobrze. To po kolei od najprostszych spraw. Kto jest autorem?
Paweł. Apostoł Paweł.
Kto pisze list?
Paweł.
Przeczytajcie. Przeczytajcie. O. Paweł pisze, tak, ale pod tym listem ktoś jeszcze podpisuje? Wszyscy bracia, którzy są z nim. Czyli Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Oraz wszyscy bracia, którzy są z nim.
Ciekawa to ta specyficzna rzecz, że Paweł mówi, że własnoręcznie napisał ten list.
Tak.
Bo to nie było regułą. Tak. Raczej odwrotnie, że ktoś, tak, ktoś pisał.
Ten pan
list napisał Paweł
własnoręcznie, tak, własnoręcznie napisany. Sześć 11 mówi, że własnoręcznie napisał. A do kogo pisze? Zobaczcie.
Do zboru w Galacji.
Jak?
Do zboru w Galacji.
Do zboru?
Zborów.
Zborów. Bo Galacja to nie miasto, a kraina. To jest dzisiejsza środkowa Turcja. Paweł był w Galacji dwa razy. Dzieje apostolskie o tym wspominają. I to są eklezje w Galacji, więc problem się nie pojawiał w jednym miejscu, ale był to problem taki zbiorowy, byśmy powiedzieli. Na terenie Galacji był ten problem, o którym pisze Paweł tutaj. Więc on pisze do zborów, to jest liczba mnoga, do eklezji wielu w Galacji. Widać, że w Galacji się spotykali w wielu miejscach, tak?
Z tego zapatrzyliśmy, to eklezja ma tylko liczbę pojedynczą, więc pisze jakby do eklezji w Galacji, natomiast jak najbardziej mogli się spotykać w wielu miejscach.
Tak, ja sprawdzałem to w grecko-polskim Nowym Testamencie i tam jest liczba mnoga.
Tutaj jest liczba,
tak,
mnoga?
Tak, liczba mnoga właśnie.
Mhm. Właśnie o to chodzi. Ja sprawdzałem to jeszcze, zaraz wam tutaj...
Mhm.
Mhm. Zaraz to jeszcze sprawdzimy. Galacja. Galacja. 1, 4, 1, 3. Wywołanych.
577.
Wywołanych. Mhm. Eklezjas. Wywołanych. Do wywołanych. No to Eklezjas jest. I teraz NDFP. NDFP. Mnoga, liczba mnoga. Chodzi o to, że to są wywołani. Tak? Eklezja to są to zgromadzenie wywołanych. Do wywołanych. Jeśli wywołani, to liczba mnoga, bo to jest eklezja użyte.
Nie, no rozumiem, ale słowo jest to samo, co w innych miejscach. Liczba mnoga w sensie wywołanie, nie liczba mnoga w sensie eklezję.
Z tego, co ja sprawdzałem, to nie zawsze jest tak, wiesz? Teraz ja jeszcze sprawdzę tutaj. Masz tam to słowo w Strongu, tak? Tak? I ono jest wszędzie jedno użyte, tak?
Tak.
Jeden rodzaj.
Tak.
Wszędzie. I eklezja jest. Na przykład do eklezji w Koryncie też tak samo jest? Dwójka. Do Kościoła Bożego w Koryncie też to same słowo jest?
Tak.
Koryntian 1:1-2? To same słowo.
To same słowo.
Do wywołanych. Tak, do wywołanych. To jeżeli to jest liczba mnoga, to do wywołanych. Czyli
po drugim wersacie.
Czyli do wszystkich w Galacji. Wszystkich w Galacji.
To nie ma problemu, tak, bo wywołani mogli być w Koryncie, mogli spotykać się w jednym miejscu. Tak. Wywołani mogli być w Rzymie i spotykać się w kilku miejscach. I wywołani byli w
tylko,
Galacji
że to jest,
i spotykali się tylko, też że, w różnych miejscach. No. Większy jakby region, więc
jeszcze jedno, że
fizycznie nie mogli się spotykać w jednym miejscu.
Na spokojność jeszcze Koryntian 1:2.
Nie no, bo eklezja i eklezja jest tłumaczona bardzo to różnie. I tak jak tłumaczą, jakby pasuje, to oni je tłumaczą do kościoła, do zborów, tak jak im jakby pasuje. Ale słowo jest to samo użyte.
Tak.
Bez rozróżnienia liczby, tak?
No, tak, że Stronga wynika, bo ja więcej nie sprawdzałem, powiedzmy.
Dwa, jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę.
Eklezja to jest jakby samo w sobie wywołani.
S.
Chyba, że jest coś, o czym ja nie wiem.
S. Ja jeszcze tylko się upewnię, żeby nie było DS. Tak, na przykład eklezja w Koryncie jest eklezja, ale tu jest NDFS. I teraz te S, bo jest tak, rzeczownik, liczba żeńska, to i SP, liczba pojedyncza i mnoga. I tu jest na przykład te S. Tak, i teraz, ale też wiemy, że w Koryncie, on pisze do wszystkich wierzących w Koryncie, czyli pisze do wszystkich, tak? Ale też wiemy, że oni nie byli w jednym miejscu, więc jak gdyby nie chodzi o to, żeby się uczepić tego liczby pojedynczej i mnogiej, bo czasami z kontekstu wynika, że on pisał do ludzi, którzy byli rozproszeni po całej Achai, tak? Pamiętacie? Drugi list do Koryntian? Teraz ja jeszcze to sprawdzę. Widzicie, tu jest tak, do eklezji w Koryncie i do wszystkich świętych, którzy są w całej Achai. I tam jest na przykład liczba pojedyncza użyta. S też znowu, S. Więc w tym tekście tutaj, jak jest podział na ten gramatyczny, bo tutaj akurat w tym Strongu gramatycznego nie ma, a w tym jest gramatyczny, więc tam jest jak gdyby rozdzielenie na liczbę pojedynczą i liczbę mnogą, bo ja to wczoraj sprawdzałem właśnie. Natomiast to jak gdyby nie jest żadnym problemem tak w sumie. Chodzi o to, że problem dotyczył całej Galacji, Więc w Galacji było wystarczająco dużo wierzących, a wiemy, że tam nie było mega kościołów, tak? Wywołanych było wielu, zgromadzali się w wielu miejscach, dlatego Paweł pisze do wszystkich, których ten problem w Galacji dotyczy. I mi się wydaje, że to jest jak gdyby istota. Bo on nie pisze do wierzących z jednego jakiegoś tam miejsca, nie? Którzy tam mieli ze sobą bliższy kontakt. Tutaj jak gdyby jest cała kraina, bo jak popatrzycie na mapę, to jest duży teren. To jest więcej jak województwa dwa, bo Turcja jest spora, więc Galacja zajmowała dość spory teren, więc on pisze do wszystkich wierzących, wywołanych, którzy są w Galacji. Wywołani w Galacji. I zobaczcie, drugi werset to mówi. I jeszcze możemy sobie zobaczyć o tej Galacji, że Paweł w niej był. Zobaczcie Dzieje Apostolskie jeszcze, 16:6 i 18:23, bo tam jest wspomniane o Galacji, że Paweł tam był, bo na Galację nie jest poświęconych tyle miejsc, jak na przykład na konkretne miasta, które są opisane, ale Paweł był w Galacji. Dzieje Apostolskie 16:6 o tym mówią.
Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji.
O, przeszli Frygię i krainę galacką, tam głosili, a dalej już nie mogli, bo Duch Święty im zabronił. Ale byli w Galacji i tam głosili, tak, Słowo Boże. I wszystko wskazuje na to, że wielu ludzi uwierzyło. I drugi fragment to jest 18:23.
Też dzieje?
Tak.
Mieszkał tam przez pewien czas i wyruszył, przemierzając krainę galacką i Frygię i umacniając wszystkich uczniów.
Więc Paweł był tam, a potem jeszcze wrócił drugi raz, więc był tam co najmniej dwa razy. Dzieje Apostolskie wspominają o dwóch razach. Więc Paweł był w Galacji, głosił tam, ludzie uwierzyli i do nich pisze właśnie list. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa oraz wszyscy bracia, którzy są z nim, a adresaci to są wywołani w Galacji. Święci w Galacji. Czy jesteście w stanie z listu ustalić miejsce napisania? Skąd był pisany list? Doczytaliście? Co pisze ten tutaj komentarz tam Zaręba? No, najczęściej jest podawany Rzym. Najczęściej jest podawany Rzym. Prawie wszyscy komentatorzy podają Rzym. Natomiast to z tekstu, jak gdyby samego listu, nie wynika. Bo ja czytałem ten list kilkakrotnie i jakoś nie mogłem tego wyczytać, że to jest z Rzymu. Aczkolwiek to nie przeszkadza, że on byłby z Rzymu. Mógłby być z Rzymu. Bo Paweł mówi, że chciałby być i jest jeszcze jeden fragment, 6:17, zobaczcie, który mógłby wskazywać, że on jest z Rzymu pośrednio. Bo tam jest napisane, że Paweł nosi piętna Jezusa Chrystusa. Tak, wiemy, że Paweł był jak gdyby z powodu wiary w Jezusa Chrystusa więziony, bity, tak? Więc dużo wskazuje na to, że to był, mógł być Rzym, natomiast nie wprost i nie na 100%. Mógł być to również każdy inny moment od 53 roku do 61, po tym jak Paweł opuścił Galację. Czyli to musiał być napisany list po tym już jak Paweł wyszedł z tej Galacji. Tak? i dowiedział się, że takie rzeczy są, bo mówi, chciałbym być między wami, ale nie mogę, tak? Więc to też wskazuje, że nie może przybyć tam teraz, tak? Więc prawdopodobnie no, wszystko wskazuje na to, że to było już po jego wyjściu, po jego tam pobycie. Więc można zapisać, że mógł być napisany z Rzymu, ale jak gdyby mógł być również napisany w innym czasie, po tym jak Paweł już opuścił Galację drugi raz. Czyli zauważcie, problem, że ktoś się pojawia tam i mówi coś innego niż Paweł, nie jest niczym nowym dla Pawła, prawda? Tacy ludzie pojawiali się i w Grecji, i w Turcji, tak? Tam na terenach dzisiejszej Turcji, w Azji. Pojawiali się tam. Pojawiali się również w Antiochii. I wszędzie namawiali ludzi do tego, żeby przeszli na żydostwo. Co, idziemy dalej? Dobrze, to teraz powiedzcie mi, jeżeli czytaliście, pewnie czytaliście go kilka razy jeszcze, zanim go rozpoczęliśmy. Jakie najbardziej wam takie, najbardziej utkwiły w głowie słowa z tego listu?
Ewangelia.
Usprawiedliwienie z wiary. Dużo, pomalutku. Pomalutku. Chodzi o to, że niektóre powtarzają się na przykład 15 razy, ale tylko w jednym rozdziale.
Stosowane zamiennie prawo i uczynki w kontrze do wiary.
Uczynki prawa. Uczynki prawa. One się łączą, tak? Dobrze, to tak. Ewangelia się powtarza. Ewangelia. Co jeszcze? Jezus Chrystus. Bóg. Tak? Jezus Chrystus i Bóg. No, Duch tak. Wiele razy Duch się powtarza. Nie w całym liście, ale powtarza się.
Obrzezanie.
Tak, poganie i obrzezanie.
Obrzezania jest niewiele. Bardzo dużo jest wiara. Bardzo dużo razy jest wiara. Wiara się przewija przez cały list. Prawo. Zgadza się. Prawo. Tak, Ewa pisze o tym, że Paweł tam był i osobiście głosił, świadczył również wersety z samego listu. Tak, tak, oczywiście. Że Ewangelia, którą wam głosiłem. Byłem u was, tak, przyjęliście mi oczy, byście byli gotowi sobie wyłupić, tak? Tutaj dowiadujemy się, że Paweł miał problemy ze wzrokiem, kiedy u nich był. Paru rzeczy też się dowiadujemy. To prawda, dzięki Ewa. Więc mamy tak, Ewangelia, wiara, prawo, Jezus Chrystus, Bóg, Duch. Ale przede wszystkim Jezus Chrystus, Bóg, Ewangelia, wiara, uczynki, prawo. Usprawiedliwienie jeszcze można dopisać. Bo jest jeszcze wiele jak gdyby słów, które jak gdyby się zamiennie można traktować, które oddają coś, tak? Które są zamiennie na przykład za prawo. Ale te słowa są kluczowe, jak gdyby zauważcie, bo Paweł mówi tak, o innej Ewangelii w drugim rozdziale przychodzi do do kontrastu między uczynkami prawa a wiarą w Jezusa Chrystusa. To jest kontrast, prawda? On mówi dużo, że zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary w Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Tak? Czyli dużo jest na ten temat. Trzeci rozdział co? Dalej ciągnie i mówi tak. Usprawiedliwienie z wiary, nie z uczynków. To jest wolność, tak? Czyli dalej się przewija uczynki prawa. To są zwroty kluczowe. Uczynki prawa i wiara w Jezusa Chrystusa. Idziemy do rozdziału czwartego. Co tam dalej mamy? Dalej mamy. Prawo, Bóg, Chrystus, obietnica. Obietnica to jest synonim usprawiedliwienia z wiary. Usynowienia. Czyli dalej mamy to samo. I w piątym rozdziale co? Dalej mamy wiarę Jezusa Chrystusa, usprawiedliwienie, prawo. No duch, tam jest dużo o duchu, tylko że no, potem sobie zobaczymy, tak? Czy ten duch to wszędzie jest ten sam duch, czy nie. Bo nie wszędzie jest tak. Nie wszędzie duch oznacza tego samego ducha. Tak, wolność Ewa jeszcze jest właśnie... Wolność tak, ale to są synonimy usprawiedliwienia. Uwolnienie. Bo bardzo podobnie Paweł pisze w 7 rozdziale listu do Rzymian i o niego też zahaczymy. 7 rozdział listu do Rzymian w zasadzie tutaj Paweł, będziemy korzystać z 7 rozdziału listu do Rzymian. Jeśli macie notatki, to warto sobie przypomnieć. Czyli mamy takie wyrazy kluczowe, tak? Słowa kluczowe. A zwroty kluczowe to są uczynki prawa i wiara w Jezusa Chrystusa. One się przewijają, bo są też kontrastem. Coś jeszcze wam utkwiło z tej głównej myśli? Jaki był problem w Galacji? Ogólnie możecie teraz powiedzieć? Z czym był problem? Już nie pierwszy raz czytamy list, nie?
No pewnie się tam nauczyciele, którzy prawo chcieli wprowadzać, a oni nie mogli.
Tak. Tak. Byli usprawiedliwieni z wiary, natomiast przyszedł ktoś, kto próbował ich w niewolę prawa mojżeszowego. Tak, tak. A żeby móc przestrzegać prawa mojżeszowego, no to co najpierw trzeba było zrobić? Obrzezać się, a potem dopiero. No nikt nieobrzezany nie mógł prawa przestrzegać, tak? Więc musieli na wejściu się obrzezać i pojawił się problem, że jak gdyby oni przestali, jak gdyby trwać w usprawiedliwieniu z wiary. To był główny problem i teraz Paweł cały list pod to jak gdyby podciąga, tak? Dobrze. Słuchajcie, a chciałbym, żebyśmy spróbowali jeszcze w tej chwili Albo nie. Zrobimy sobie inaczej, słuchajcie. Na dziś skończymy to. Bo i tak jest, jak gdyby dużo przeczytaliśmy list. Mam prośbę w takim razie, żeby na następne spotkanie, bo chciałbym na następne spotkanie, żebyśmy sobie przestudiowali każdy rozdział i ogólnie podzielili te rozdziały i zobaczyli, bo one, widzicie, że Paweł zmienia jak gdyby myśl, tak? Ale ona się ciągnie. Chciałbym, żebyśmy podzielili te rozdziały na sekcje i nazwali je. Nie szczegółowo, ogólnie. Główna myśl, żebyśmy wyłapali te główne myśli, nam jeszcze bardziej szczegółowi. Ale chciałbym, żebyście właśnie zobaczyli, czy wam się uda coś takiego zrobić w domu, sami. I żebyście jeszcze sprawdzili powód i cel napisania listu. Dlaczego tak robię? Bo żebyście znaleźli jeden, dwa fragmenty w liście, powód, czyli problem, żeby go wyłapać w liście, bo oczywiście widać go w liście, ale żeby wyłapać te krótkie fragmenciki, jeden czy dwa, bo Paweł może się do nich odwoływać kilka razy, co było problemem? Bo są takie miejsca, nawet dwa czy trzy, ja wynotowałem trzy fragmenty, które mówią, co jest problemem. I teraz cel, czyli rozwiązanie problemu, co Paweł radzi? Jak gdyby cel napisania listu, czyli tak, jest problem, Paweł pisze list, i jak gdyby puentuje, dając główną radę. A ta główna rada zawiera się w treści całego listu, rozumiecie? I teraz, żeby znaleźć te powody i ten cel. Żebyście spróbowali znaleźć. No i myśl przewodnia listu. Czyli taka oś, to co pamiętamy i od razu wiadomo, o czym cały list jest. Myśl przewodnia. Też jeden, dwa wersety. To wiecie, no to jak to znajdzie, tak to napisze, tak? A potem jak gdyby studiując, zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Chodzi o to, żebyśmy nie zapominali, że mamy obserwację ogólną, mamy pewien szkic, tak? I idziemy po tym szkicem. I czasami jest tak, że jak dokładnie analizujemy, to albo nam się to uprecyzuje, albo będziemy musieli to delikatnie zmodyfikować. Dlatego nie robimy obserwacji szczegółowej teraz, prawda, tylko ogólną. Także prosiłbym, żebyście właśnie spróbowali znaleźć jak gdyby problem i cel, czyli rozwiązanie problemu taki główny i tą myśl przewodnią listu. I sobie za tydzień po prostu sprawdzimy, zobaczymy jak to wygląda. I będziemy jak gdyby czytać po kolei rozdziały i dzielić je. Jak gdzie można podzielić, gdzie nie trzeba, gdzie cały rozdział o czymś mówi. I w ten sposób zrobimy sobie obserwację ogólną i będziemy już mieli taki bardziej szczegółowy obraz. Możecie sobie również, żeby łatwiej potem było wyszukiwać te rzeczy, te słowa kluczowe sobie gdzieś tam zakreślić, żeby jak gdyby potem, bo to tak, spojrzysz w tekst i już widzisz, gdzie to jest, nie musisz szukać, nie? Łatwiej jest po prostu wtedy ogarnąć tekst, także jeżeli to zrobicie, to będzie łatwiej z szukaniem tych wersetów. Także na dziś tyle. Wiemy, kto napisał list, wiemy, do kogo napisał list, wiemy, dlaczego napisał list. Wiemy o problemach ogólnie. No i będziemy coraz bardziej dokładnie, tak?